tienen calle. Hoy voy a Colombia y es mi propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania. A witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Maria Bożena Mańkowska ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Orionistek. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ludzi młodych, witam bardzo serdecznie Was tutaj w studio i witam wszystkich tych, którzy dzisiaj razem z nami ten czas chcą poświęcić, by słuchać, by wspólnie razem się ubogacić.
Siostra Bożena śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1996 roku, a więc w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to przypadkowa data, bo Maryja jest niezwykle ważna w siostry zgromadzeniu, ale o tym porozmawiamy za chwilę.
Siostra Bożena jest teologiem i przez 15 lat posługiwała jako katechetka.
Była także na misjach na Ukrainie i w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Obecnie siostra Bożena wróciła do Polski i posługuje w duszpasterstwie młodzieżowo-powołaniowym. My jednak cofnijmy się w czasie do momentu, kiedy to powołanie dopiero kiełkowało u siostry. Kiedy po raz pierwszy w siostry sercu pojawiła się taka myśl o pójściu drogą życia konsekrowanego?
Nie wiem, czy można potraktować już tak poważnie dziecko 6-letnie, ale to właśnie tam się wszystko zaczęło. Jako dziewczynka 6-letnia byłam katechizowana przez siostry orionistki, właśnie moje siostry. I miałyśmy taką cudowną siostrę Konstancję, już nieżyjącą w tej chwili, która była tak ciepła, tak otwarta i tak wspaniała dla nas dzieci. Mam w swoim sercu i przed oczyma jej uśmiechniętą buzię. To osoba, która miała zawsze pełne kieszenie cukierków i mnóstwo dzieci, które były zawsze blisko. I ponoć wtedy, to wspomnienie bardziej mojej mamy niż moje, wtedy po raz pierwszy powiedziałam, chcę być siostrą, chcę być jak ona, chcę być do niej podobna, chcę robić to, co ona. I tak chyba tak się zaczęło. Tylko tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Powołanie, tak ciągle za mną to chodzi i chyba tą myślą chciałabym się też podzielić, że tak naprawdę powołanie to odkrywanie tego planu odwiecznego. Że tak naprawdę w tej tajemnicy kryje się właśnie odkrywanie. Bo przecież czy Izajasz, czy Jeremiasz mówili nam i mówią o tym, że nim Pan ukształtował nas pod sercem mamy, już nas znał, znał nas po imieniu, pragnął naszego życia, ustanowił prorokiem. Więc myślę, że moje odkrywanie powołania jest takim ciągłym procesem trwającym. Czego Bóg ode mnie chce dzisiaj? Jaką drogą prowadzi? Powołanie.
A w jaki sposób to odkrywać w takim razie?
Myślę, że słuchać. Słuchać i być takim bardzo uważnym na znaki, które Pan Bóg daje. Przynajmniej tak to odkrywało się w moim życiu. 6-latek, jeszcze wtedy, to była taka pierwsza pasja. Potem, tak jak w życiu każdego człowieka, myślę, że każdego młodego przychodzą różne etapy. Przychodzi czas zbuntowania, przychodzi czas wręcz odwrotnych decyzji. I to jest też w moim życiu, też w mojej historii są i takie momenty, gdzie absolutnie nie chciałam mieć z Panem Bogiem tak naprawdę nic wspólnego, bo bałam się tego, że to będzie oznaczało jakieś ciekawe plany na to życie. Na pewno inne niż później jakoś rodziły się w moim sercu. Tak jak dziewczyna dorastająca, marzy o rodzinie, miałam swojego też chłopca. Wszystko wydawało się, że idzie w innym kierunku, aż do czasu. 4. klasa, maturalna, czas decyzji i tu się wszystko zaczęło. Tutaj Pan Bóg zaczął bardzo niepokoić moje serce. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Poszłam na pielgrzymkę na Jasną Górę i właśnie tam się zadziało to, co w wielu młodych sercach się dzieje właśnie wtedy, gdy idą do matki, kiedy patrzą w jej oczy, słyszą, poprowadź mnie do syna. I to był czas odkrywania tam u Maryi i tam był też ten czas decyzji. A że moja rodzina była zawsze bliska Maryi, ja się nie bałam Maryi. Wiedziałam, że jestem dobrą mamą. Od dziecka o tym wiedziałam, bo tak było w moim domu. Czas nawiedzin Maryi, czas spotkania w obrazie. To były te czasy, kiedy Maryja od domu do domu przychodziła. Tak się wszystko zaczynało i tam się oswajało to serce i w taki naturalny sposób wzrastało w tej przestrzeni Bożej, chociaż jeszcze wtedy tego nie wiedziało.
W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin świętego Alojzego Orione, założyciela sióstr nazywanych orionistkami. Dlaczego akurat to zgromadzenie siostra wybrała?
Wydawałoby się, że oczywistym powinno być to, że jakby było konsekwencją spotkania z moją siostrą katechetką i sześciolatki, która wtedy zachwycona siostrą mówiła tak, jak chce, tak jak ona, ale nie było to takie oczywiste. Moje znaki troszeczkę inaczej prowadziły. Byłam w oazie, byłam najpierw animatorką, potem też w czasie takiej towarzyszenia innym młodym ludziom, jak to w formacji oazowej. I wtedy te relacje z Panem Jezusem były takie przyjacielskie. Panie Jezu, jeśli chcesz, to daj znak, ja pójdę, ja zrobię. I moje znaki wtedy wskazywały na całkiem inne zgromadzenie. Pojechałam tam, ale czułam, że to nie jest moje miejsce. To serce czuję, to jest niesamowite, że Pan Bóg... To zdecydowanie nie było to. Mimo, że ustaliłam wtedy datę wstąpienia z tamtejszą siostrą przełożoną, wiedziałam gdzieś tam w sercu, że to nie jest to miejsce. I wróciłam. Wróciłam do moich sióstr, do domu prowincjalnego, pojechałam porozmawiać z nimi, że takie mam w sercu, no takie dziwne odczucia, że to jest coś nie tak. Wiem, że mnie woła, ale to nie jest tamto miejsce, a znaki, a wydawało się. I kiedy tam przyjechałam do naszego domu prowincjalnego, który jest, mieści się w Zalesiu Górnym koło Warszawy, serce wylądowało. To właśnie było to miejsce. I tam, właśnie tam. Pan Bóg widocznie tak chciał.
Usłyszeliśmy więc teraz o drodze, która zaprowadziła siostrę i siostry serce do tego miejsca, w którym siostra czuła się już dobrze. A jak w siostry zgromadzeniu wyglądała ta formacja? Przez jakie etapy trzeba było przejść, aby w efekcie złożyć śluby wieczyste?
W naszej polskiej prowincji formacja jest w sumie dość prosta. Rok pierwszy, rok takiego przyglądania się, wchodzenia w życie zakonne, uczenia się, doświadczania, czym żyją siostry, jak posługują, jaki jest charyzmat, to jest pierwszy rok zwany postulatem. Po postulacie odbywamy taki rok ścisły, takiego narzeczeństwa ścisłego, tak zwany nowicjat kanoniczny. Po nim jest drugi rok nowicjatu, gdzie siostra nowicjuszka jeszcze przed ślubami zostaje skierowana do wspólnoty, konkretnej wspólnoty, tak żeby już nie tylko w teorii, ale w praktyce doświadczyć, co to znaczy żyć, być siostrą, co to znaczy w codzienności, wśród obowiązków, w życiu modlitwy, w życiu wspólnotowym, tak aby po tym czasie, czyli razem licząc 3 lata, napisać prośbę o możliwość złożenia ślubów zakonnych. I wtedy składamy śluby zakonne, one są na rok czasu i od rozpoczyna się czas tak zwanego junioratu, czyli co roku odnawiamy te śluby tak, aby ta decyzja dojrzewała, aby była coraz bardziej świadoma do tego ostatecznego tak, do ślubów wieczystych, które właśnie po 5 latach junioratu zazwyczaj siostry składają.
W siostry zgromadzeniu, oprócz, jeśli można tak to nazwać, klasycznych 3 ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składa się także 4, ślub miłości. Na czym polega ten ślub?
No to taki szczególny ślub, który ma powiedzieć o całkowitym oddaniu Panu Bogu, ale właśnie przez miłość. To ona ma wyznaczyć drogę. Hasło naszego zgromadzenia, które bardzo często powtarzamy, to Caritas Christi urget nos, czyli miłość Chrystusa przynagla nas. Ksiądz Orione bardzo chciał, aby na naszych ustach, na naszym czole, na naszych rękach, wszędzie była napisana miłość, żeby tym, co poprowadzi nas do najuboższych, do tych, gdzie nikt już nie chce iść, nie pytając o wyznanie, o kolor skóry, o przekonania, bo to jest jakby najmniej ważne. Najważniejszą rzeczą jest to, by z miłością służyć Chrystusowi, który jest w nich obecny.
Wiemy także, że ta miłość prowadziła jedną z sióstr niewidomych, ponieważ wiemy, że w polskiej prowincji sióstr orionistek jest jedna siostra niewidoma, siostra sakramentka. Na czym polega jej posługa i obecność w zakonie sióstr małych misjonarek miłosierdzia?
Tak, mamy to szczęście w naszej polskiej prowincji, ponieważ siostry sakramentki, adoratorki Najświętszego Sakramentu, adoratorki niewidome, mają swoją formację we Włoszech. W Polsce mamy tylko jedną, naszą Polkę, siostrę Dominikę, która swoją modlitwą, swoją adoracją, swoją utratą wzroku chce wynagradzać Panu Bogu tych, którzy nie widzą duchowo, nie dostrzegają Pana Boga. To jest też takie nasze niesamowite zaplecze, ilekroć organizujemy jakieś spotkania, jakąś ważną akcję, cokolwiek się dzieje, zawsze wiem, że mogę do siostry Dominiki zadzwonić i poprosić: siostra Dominika, jest sprawa, potrzebuje wsparcia, bardzo silnego modlitwy. Te intencje też młodych, różne sytuacje, które młodzi przeżywają, zawsze jej powierzam, bo to jest właśnie siostra, która na kolanach przed Najświętszym Sakramentem pełni swoją posługę apostolską. Mimo że jest na miejscu, to jest zgromadzenie też o charakterze klauzurowym, mimo że siostry wychodzą, są między nami i z nami, to mają też taki właśnie rys zakonu klauzurowego. Stąd też jest takim cichym aniołem, który właśnie tą naszą posługę codzienną, zwykłą, przemienia swoją modlitwą i zanosi przed Pana.
Jak już zauważyliśmy z naszej rozmowy, bardzo ważne dla siostry w kształtowaniu powołania jest relacja z Matką Bożą, ale też z Panem Bogiem właśnie przez miłość. Jak kształtować to dobre powołanie, dobrą relację z Panem Bogiem przez Maryję?
Maryja jest tą, która prowadzi tak naprawdę każdego dnia. Wszystkie nasze wspólnoty noszą jej imię. Każda prowincja w świecie nosi imię Maryi. Każda siostra, która składa śluby jako pierwsze, imię otrzymuje właśnie Maryi.
Dlatego siostrę też przedstawiliśmy na początku jako Maria, mimo że siostra używa imienia tylko Bożena, prawda siostro?
Zazwyczaj tak potocznie właśnie jest, bo to jest urzędowe także moje imię i nazwisko. Stąd też Maryja jest tą, którą ksiądz Orione postawił nam ciągle i stawia ciągle przed oczyma, aby była tą, która uczy nas kobiecości, bo przecież życie zakonne bez kobiecości to bez sensu. A zatem najpierw i pierwsze to uczy nas być kobietami, kobietami ciepłymi, kobietami, które pochylają się z miłością, no bo któż jak nie ona jest właśnie tą najczulszą z kobiet, tą, która ma ciągle to ucho nadstawione, by słuchać biedy człowieka. I taka ma być siostra mała, misjonarka miłosierdzia, orionistka.
O, jak dobry jesteś dla sług prawych, dla tych, którzy są czystego serca. Moje stopy prawie się potknęły, prawie się zachwiały moje kroki.
Krótkiej przerwie wracamy do dalszej części audycji Dar i Tajemnica.
Swoim powołaniem odpowiedziała siostra na słowa Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, bo jak wspomnieliśmy na początku, posługiwała siostra na Ukrainie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Jakie spotkania najbardziej ceni sobie siostra w tej pracy misyjnej, którą siostra podejmowała?
Najbardziej chyba zapadają spotkania, i takie mam w tej chwili przed oczyma, to pytanie natychmiast obudziło w mojej wyobraźni twarze dzieci. Dzieci, które spotkałam, dzieci, które są niesamowite w tym swoim ubóstwie, tym co przeżywają, potrafią być radosne i potrafią jeszcze dawać tego, co nie mają. To jest w ogóle nielogiczne, wydawałoby się, w naszych realiach tutaj europejskich, jak można dać czegoś, czego się nie ma. Ale można. Można znaleźć banana gdzieś tam rosnącego przy drodze i po prostu przynieść, by powiedzieć: dziękuję, że tu jesteś. To dzieci, które natychmiast złapały za moje serce, ponieważ na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadzimy szpital ginekologiczno-położniczy, przychodnie zdrowia, centrum medyczne. Tam są też dzieci niepełnosprawne, młodzież, która do tej pory nie miała możliwości nauczenia się czytania, więc jest alfabetyzacja, jest szkoła kroju i szycia, jest katechizacja, właściwie wszystko to, co potrzeba, by być blisko, by pochylać się nad tymi ubogimi, by ich odwiedzić z taką posługą medyczną, duchową w ich domach, w tym ich ubóstwie, w których są. To są twarze, tysiące twarzy, dzieci, ludzi młodych, dorosłych, którzy walczą o swoje życie, o przeżycie, o to, by zaistnieć, by w ogóle świat usłyszał, że oni są. Bo często są to osoby, które nie są zarejestrowane, tak naprawdę nie istnieją. Nie istnieją w żadnych urzędach, nie ma ich. Oni są, ale ich nie ma.
Piszą również o siostrze, ale sami już też to zaobserwowaliśmy, że jest siostra kobietą wiecznie uśmiechniętą. Skąd czerpać tą radość niesienia Chrystusa w miejscach, w których właśnie, jak siostra powiedziała, obarczonych biedą, cierpieniem?
Myślę, że tak naprawdę to chyba tajemnica leży właśnie w tym odkryciu, że jest się powołanym, że siłą do tego tak na co dzień jest właśnie ten, który posyła. Ja też bardzo dużo zawdzięczam osobom, które towarzyszą mi w moim życiu, w moim powołaniu, w moim codziennym też rozeznawaniu woli Pana Boga wobec mnie. To jest moja rodzina, to są moje siostry rodzone, moi siostrzeńcy, to są przyjaciele, to jest cały sztab ludzi, którzy swoją modlitwą są tak blisko, to są młodzi, z którymi mam kontakt tak na co dzień. Tak wiele osób też się modli, więc oprócz takich najbardziej, myślę, radosnotwórczych, jeśli tak można powiedzieć, znaków obecności Pana Boga, jak Eucharystia, jak adoracja, jak Słowo Boże, to są też te ludzkie, zwykłe ludzkie życzliwości, uśmiechy, radości. To jest też ta radość spotkania chociażby z Wami i uśmiechniętymi twarzami właśnie ludzi młodych, którzy niosą. Młodzi niosą. To jest niesamowita moc.
Powiedziała siostra, że siłą w tej pracy misyjnej było też to siostry powołanie, a teraz chcielibyśmy zapytać w drugą stronę. Co w siostry powołanie wniosła właśnie ta praca na misjach? Jak je zmieniła albo w jaki sposób je ubogaciła?
Świat, myślę, że do góry nogami przewrócił się, jeśli chodzi o poczucie wartości. Są takie, wiecie, są generalnie pewne normy, którymi się w życiu kierujemy. My je znamy, my je napiszemy, my je potrafimy nazwać, ale misja sprawiła, że to wszystko stało się realne i żywe, że te wartości nagle nabrały kształtów, że nieważne jest to, co masz, to, co możesz mieć, ważne jest to, że jest ten człowiek obok, którego w tym momencie możesz podnieść, możesz z nim pójść, możesz go podać mu tą rękę i to, co masz. I tak niewiele potrzeba. Myślę, że misje, szczególnie to doświadczenie misyjne, zmieniło mój sposób patrzenia na takie zatroskanie codzienne i pozwoliło doświadczyć, że wszystko jest w rękach Boga. Że to nasze ludzkie, ono jest potrzebne, ale tak ostatecznie i tak naprawdę to jesteśmy dziećmi opatrzności i że Pan Bóg stworzył nas, ale nie pozostawił.
Jest jakaś taka konkretna historia, która może zapadła siostrze w pamięć, z takiej właśnie tej obecności Bożej, której siostra mogła doświadczyć tam na misjach?
Przy okazji towarzyszenia mamom, które spodziewają się dziecka, tak jak powiedziałam, szpital w misji ma już swoją historię 10 lat. Cuda, gdzie Bóg wyciąga rękę i ratuje życie, były takie na co dzień. Dziewczynka, która urodziła się na trawniku przed szpitalem. Mama nie zdążyła nawet dojść do szpitala. Dziewczynka, która nie miała żadnych tak naprawdę szans na życie. Kruszynka taka, że prawie że w dwóch rękach można ją było schować. Dziewczynka, która pokazała, że siła życia i Bóg, który chce tego życia, nie ma tutaj nic, co zatrzyma. Tą dziewczynkę później już widziałam po 2 latach. Dziewczynkę, która przybiegała na początku, kiedy jej nie poznałam. Jej mama mówi, to jest ten cud, to jest wasz cud, to jest właśnie ona. Mała Jeanne. to są cuda, których doświadczałyśmy każdego dnia. Kiedy czasami brakowało jedzenia, czy brakowało jakichś środków, czy opatrunkowych, czy czegoś, co wydawało się takie no, bardzo potrzebne, nagle zjawił się ktoś, jakaś organizacja międzynarodowa, która właśnie ten szpital sobie wybrała. To były takie znaki i są to ciągle znaki, że jeśli dzieło jest Boga, to nie ma rzeczy niemożliwych. I taki był ksiądz Orione. Bez grosza przy duszy zakładał domy dla dzieci, sierocińce, jako kleryk. To jest też takie niesamowite, bo on, będąc klerykiem, założył zgromadzenia. I w tym roku, tak jak powiedzieliście, przypomnieliście, że jest 150. rocznica jego urodzin, kiedy przeżywamy też taką swoją radość, bo 12 marca tego roku Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego na ten czas do 29 sierpnia, by przedstawieństwo księdza Orione móc podzielić się właśnie takim darem szczególnym, odpustu zupełnego. Patrona, który ukochał Polskę, który zawsze mówił, gdybym nie był Włochem, chciałbym być Polakiem, bo oni kochają Maryję. Ja chcę być blisko nich. On w jego pokoju do dzisiejszego dnia wisi biało-czerwona flaga, którą w przeddzień wybuchu II wojny światowej położył na ołtarzu Najświętszy Sakrament i całą noc się modlili. I on wtedy powiedział bardzo ważne słowa, które w sercu nosimy do dzisiaj. Pamiętajcie, nie lękajcie się, Polska podniesie się, Polska zwycięży. Tak się stało.
Prorok naszych czasów.
To my właśnie wróćmy tutaj do Polski, do naszej ojczyzny, bo w swoim posługiwaniu zakonnym, tak jak właśnie już o tym rozmawialiśmy, posługiwała siostra poza granicami naszego kraju i Europy, ale uczyła także siostra katechezy w naszych polskich szkołach. Jaka jest taka różnica między polskimi a afrykańskimi dziećmi w kontekście myślenia o powołaniu i tym, jak one w ogóle rozumieją powołanie? Czym ono tam dla nich jest?
Trudno na pewno jest porównywać cokolwiek, bo tak naprawdę to są to dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości. Rodziny afrykańskie, ponieważ siostry tam na wybrzeżu mieszkają i posługują w najbiedniejszych dzielnicach, bo tak jest nasze posłanie, być dla najbiedniejszych. To są spotkania z rodzinami 10-12-dzietnymi, jeśli tak można nazwać, jeśli w ogóle taki wyraz jest w języku polskim. To są bardzo duże rodziny. Zatem żeby takie dzieci dać im jeść, żeby utrzymać taką rodzinę, oni szukają różnych sposobów, dlatego przy misji jest mnóstwo dzieci. To się w ogóle w głowie nie mieści, że tyle jest dzieci w Afryce. To jest niesamowite. I w związku z tym myślę, że one też będąc blisko nas, widząc tą naszą posługę, chodząc z nami do chorych, opiekując się z nami niepełnosprawnymi, one też wzrastają w tym takim klimacie naszym, ale też są nakarmione, są też zaopiekowane, są też zarejestrowane, czyli zaczynają istnieć i mogą pójść do szkoły, bo wszystkie szkoły w Afryce są płatne. Nie ma szkół państwowych takich, które nie byłyby płatnymi. Zatem, żeby dziecko zaistniało w ogóle w świecie tam, musi być najpierw zarejestrowane, za to trzeba zapłacić, więc rodziny nie rejestrują swoich dzieci, te ubogie szczególnie. Dzieci nie mają dat urodzin. To jest na oko. Jeśli zaczynałyśmy proces takiej adopcji na odległość z taką niesamowitą młodą osobą, młodymi osobami, z którymi pracowałam właśnie wcześniej w Polsce w katechizacji, w parafiach, one założyły fundację Boże Atelier. Te dwie młode dziewczyny przyleciały właśnie tam do mnie, do Afryki, zobaczyły tą biedę, to ubóstwo i zaczęłyśmy adopcję na odległość w ten sposób. Zatem, tak jak mówię, porównywanie tych dwóch rzeczywistości no jest nierealne tak naprawdę. Bo myślę, że szkołę i realie polskich szkół znamy i jak bardzo chętnie chodzimy do tych szkół, to też pamiętamy. Tam pójść do szkoły, tam być blisko sióstr, misji, to jest coś. To jest też prestiż społeczny.
To taka trochę zupełnie inna perspektywa, bo my tutaj często traktujemy coś jako przykry obowiązek, a tam jest to wielkim szczęściem i taką po prostu radością.
Dokładnie tak. To jest szansa. Szansa na inne życie.
Więc może zamiast tego porównywania właśnie dobrze było się wyskupić na tym, co siostra powiedziała, tym połączeniu chociażby tych krajów afrykańskich z modlitwą w Polsce przez chociażby te adopcje. I wiemy także, że obecnie teraz siostra posługuje też tutaj na miejscu w Polsce w duszpasterstwie młodzieżowo-powołaniowym. W jaki sposób siostra towarzyszy młodym w procesie rozeznawania swojego powołania i czy jest to łatwe zadanie?
Może w mniejszym zakresie nazywałabym to powołaniowym, a bardziej w takim zakresie bycia, słuchania, trwania przy młodych, towarzyszenia im, takiej bardziej pomocy w kierunku odkrycia obecności Pana Boga, tej bliskości Boga, bo Pan Bóg tak naprawdę jest tym, który odkryje przed młodym powołanie do życia takiego czy innego, bo przecież naszym powołaniem jest życie szczęśliwe, a forma realizacji tego powołania kryje się w odkryciu tego, jaki Pan Bóg ma plan. Jeśli to odkryją, no to będą ludźmi szczęśliwymi, spełnionymi. I tak naprawdę to jest moja posługa, tak na dzisiaj. Mam takie wielkie szczęście bycia blisko młodych i stąd ten entuzjazm, stąd właśnie takie serce, jakie ono jest. Także poprzez współpracę z Fundacją Jana Pawła II, Nowego Tysiąclecia, fundacją, która skupia młodzież zdolną, która troszczy się o te stypendia, która towarzyszy im takiej formacji na co dzień. To jest też takie niesamowite dla mnie odkrywanie i wzrastanie tak naprawdę z nimi i razem szukania Pana Boga. Poza tym organizujemy także takie spotkania dla dziewcząt. Ostatnio taki cykl spotkań, który cieszy się dość takim radosnym przyjęciem, pizza księdza Orione, ponieważ ksiądz Orione jest Włochem. A zatem takie spotkanie połączone z degustacją pizzy, ale przede wszystkim z degustacją słowa, adoracji, takiej bliskości Pana Boga, bycia razem, bo w tym czasie izolacji, po izolacjach, jakby to, czego najbardziej potrzeba, to bycia. Bycia razem, bycia z młodymi, bycia przy młodych, towarzyszenia, ale też stwarzania okazji do tego, żeby młodzi mogli być razem.
Tak dobrze, żeby tutaj wybrzmiało w naszej audycji, że tak jak siostra powiedziała, że powołanie to odkrywanie odwiecznego planu Boga. Ale my jeszcze dopytajmy właśnie w kontekście świętego Jana Pawła II, który powiedział, że powołanie to dar i tajemnica, skąd wziął się właśnie nasz tytuł audycji. Jak siostra rozumie to właśnie zdanie, że powołanie to dar i tajemnica?
Powołanie jest rzeczywiście dla mnie darem. Darem, bo sama bym sobie tego nie wymyśliła. Gdy spojrzę na historię mojego życia, to bardzo mocno widzę, że to jest po prostu mi dane i naprawdę w żaden sposób nie mogłam sobie na to zasłużyć, ani w żaden sposób sama to w sobie wymyśleć, bo to jest nierealne. Więc jest to na pewno dar. A tajemnicą jest dla mnie ciągle, bo tak naprawdę każdego dnia staram się, tak jak potrafię, wsłuchiwać w ten plan Pana Boga. I coraz większe robię oczy i czasami pytam: Panie, i co jeszcze? Co Ty tam jeszcze przygotowałeś?
I takich otwartych oczu i uszu życzymy na dalszą drogę siostrze, ale również naszym słuchaczom i nam samym. Tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem była siostra Maria Bożena Mańkowska ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia Orionistek.
Dziękujemy siostrze za tą rozmowę i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami w misyjnej i katechetycznej posłudze.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. A żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.